Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Oto najmłodsza Polka, która zdobyła koronę ziemi. Oto dziewczyna, która przeszła Grenlandię. Ale takie wyzwania to nic, bo jest coś więcej. I o tym opowie Miłka Raulin. Dziś jej kawałek świata. Włodzimierz Raszkiewicz, zapraszam. W studio dziewczyna, którą trzeba, wypada zapytać o wiek. Miłka Raulin. Dzień dobry, pięknie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To ile ty masz lat, Miłko?
No...
Bo to jest w twoim przypadku ważne. Najmłodsza dziewczyna, która zdobyła koronę ziemi.
No nie dziewczyna, tylko Polka.
Polka.
I tak jakby tym się legitymowałam, rzeczywiście. No i cały czas mogę się w niektórych aspektach tym legitymować, bo teraz jestem najmłodszą Polką, która przetrawersowała Grenlandię. To jest taki chłyt marketingowy, słuchajcie, używam go. W ogóle się tego nie boję i uwaga, ile ma najmłodsza Polka z trawersem Grenlandii? Ta-dam! O Jezu, 39 no. lat!
39 lat? A to było w zeszłym roku, to miałeś 38 chyba, tak?
Nie, nie, cały czas miałam 39, bo tak? Cały czas jeszcze mam te 39.
Mm-hmm. Okej, okay, dobrze. 39 lat, Miłka Raulin w naszym studio. Pytanie teraz najtrudniejsze z najtrudniejszych. Jak to jest, gdy się jeździ takim fajnym samochodem, dużym busem, bo takim przyjechałaś do rozgłośni, a na tym busie, proszę państwa, wielkie zdjęcie z jednej strony, wielkie zdjęcie z drugiej strony. Kto na tym zdjęciu? Co na tym zdjęciu? Miłka Raulin.
No jak to jest, jak się jeździ takim
samochodem? Pomyślałem no. sobie, zrobię sobie coś takiego na swoim. Też zdjęcie Włodzimierza Raszkiewicza, wiesz?
No, dzisiaj moja praca wygląda tak, że rzeczywiście tym samochodem, jak jeżdżę, no to obwieszczam światu to, co zrobiłam, bo jeżdżę z prelekcjami. Robię takie power speech'e.
Stałaś się kobietą instytucją.
Jak to jest, ale
odpowiadam...
No pewnie trochę tak, znaczy mocno się po tej koronie ziemi moje życie zmieniło. Jestem dziewczyną, która zajmowała się kolejnictwem, bo jestem z wykształcenia inżynierem trakcji elektrycznej.
I ty skończyłaś technikum kolejowe najpierw, tak?
Nie, skończyłam Konradiną, przeciwko którego się znajdujemy, a potem 2 lata studiowałam tutaj na Politechnice Gdańskiej. To z takiej dziewczyny, która pracowała zawodowo na kolei, po zrobieniu korony ziemi, zrobiłam się dziewczyną, która po prostu jeździ i mówi o tym, jak tę koronę ziemi zdobyła, a teraz mówi jeszcze o tym, jak przetrawersowała Grenlandię.
A ludzie pytają czasami, co to znaczy zrobić trawers Grenlandii?
No, pytają.
Bo niektórzy mogą nie wiedzieć.
Trawers Grenlandii to jest, kochani, 600 kilometrów na nartach przez grenlandzki lądolód. Ja szłam z zachodu na wschód.
Czyli przejście przez całą Grenlandię, tak?
Znaczy w takim najmniejszym odcinku tak naprawdę, bo jak ktoś sobie zobaczyłby mapę i zobaczyłby, jak wygląda największa wyspa na świecie, to widziałby, że trawers Grenlandii w tej południowej części, czyli z miejscowości właściwie z takich okolic Kangalusuwak, z miejscowości, a właściwie z okolic punktu 660, to jest tylko naprawdę wycinek tej Grenlandii, ale i tak to jest bardzo ekstremalna i wymagająca wyprawa.
Bo tam piekielnie zimno było.
No, tam piekielnie zimno było.
Temperatura odczuwalna, proszę państwa, minus 40 na przykład.
No tak, było tak. Ale przy minus 14 to już, słuchajcie, wszystkie operacje wykonywałam bez rękawiczek. Po pewnym czasie organizm się przyzwyczaja. Nie ma takiego problemu, jak na początku rzeczywiście, ojejku, minus 2, to po prostu człowiek zamarza. Minus 14
co naprawdę... nazywasz wszystkimi operacjami?
Wszystkie operacje to są...
Bo ja takie pytanie zadawałem Markowi Kamińskiemu, gdy on szedł na te swoje bieguny. O te takie intymne operacje, wiesz?
No, te intymne operacje też można o nich pogadać, nie ma problemu, ale chodzi tutaj o operacje związane z przygotowaniem wody, z rozłożeniem namiotu, z okopaniem tego namiotu. To, słuchajcie, jest... No, to są takie funkcje, działania, które trzeba bardzo często, zwłaszcza te w namiocie, wykonywać najlepiej gołymi rękoma albo w jakichś cienkich rękawiczkach, bo odpalenie kuchenki, przygotowanie właśnie tych wszystkich procesów do zagrzania wody, co trwa 45 minut do godziny, no jest takim precyzyjnym zadaniem.
To nie jest pot ze względu na tą temperaturę, ale wysiłek i łzy.
Wysiłek i łzy
i tak z godziny na godzinę.
W trakcie całej wyprawy, to znaczy z godziny na godzinę, jak mamy, rozpoczynamy dzień, to nie jest taki pot i łzy. Potem rzeczywiście, jak pakujemy już nasze sanie, to jest pot i łzy.
Chodzi o przejście 20-30 kilometrów dziennie.
Tak, a czasem nawet 47, bo taki maksymalny...
Ostatniego dnia tyle przeszłaś.
Tak, ostatni dystans to było 47 kilometrów. No i to było już naprawdę gigantyczne zmęczenie, zwłaszcza, że pokonywaliśmy najtrudniejszy tak naprawdę etap wyprawy. Szliśmy już takim... mocno rozmokniętym terenie, trudnym terenie. Zbliżaliśmy się do wybrzeża wschodniego.
Bo to idzie się i ciągnie za sobą te pulki, sanki, tak?
Tak, pulki, sanki, czyli, no, czyli nasz dom tak naprawdę. Na tych pulkach, sankach ciągnęłam 94 kg. Ja sama ważę trochę ponad mniej. 50, tak? Więc ciągnęłam masę dwukrotną od masy mojego ciała. Cały ten transwers pokonałam w ciągu 28 dni, z czego jeden dzień mieliśmy odpoczynku, tylko jeden dzień, a jeden dzień tak naprawdę mieliśmy taki przymusowego postoju, ponieważ spadł bardzo duży opad śniegu. Nie byliśmy się w stanie przemieszczać, po prostu te narty nawet jak próbowaliśmy
bardzo duży,
chodzić.
To podobno spadło metr śniegu.
No metr śniegu spadło. Mhm. Metr śniegu spadło, tak, tak. Tak, i tego śniegu napadało tam ponad metr, więc nie byliśmy w stanie się na tych nartach przemieszczać. Musieliśmy zrezygnować z kontynuowania ekspedycji akurat w tym dniu. I co? I potem następnego dnia trzeba było się zmierzyć z, tak naprawdę z podwojonym dystansem, no bo wszystko to, czego nie zrobiliśmy, to musieliśmy zrobić następnego dnia. Ja w tych, słuchajcie, dniach...
Trzeba było to zrobić?
Trzeba było to zrobić, bo ten dystans musi się skrócić, żebyśmy tam po prostu doszli. Powód jest prozaiczny i jakże ważny, mianowicie mamy ograniczoną ilość jedzenia i tak naprawdę ostatnie dni szliśmy już na oparach. Ja miałam idealnie tak naprawdę go jedzenia wymierzone, tą ilość tego jedzenia.
To jest tak skrupulatnie wymierzona, przygotowana wyprawa?
Tak.
Skrojona na miarę?
Skrojona na miarę z tych 94 kilogramów, które miałam na saniach. Ponad 34 kilogramy to było moje jedzenie. Miałam taki obowiązek przez rząd grenlandzki, zresztą narzucona taka konieczność, że muszę mieć 5000 kilokalorii dziennie. I ja myślałam, że to jest niemożliwe, żeby zjeść taką ilość, żebym ja zjadła taką ilość, zwłaszcza, że
ale
ja tak średnio jem.
Oni sprawdzają? Z czym ty
nie,
tam
fizycznie tego nikt
idziesz?
Nie ma. Nie sprawdza tego nikt oczywiście, ale to jest nie bez kozery tak ustalone, bo rzeczywiście tam się spala. I ja byłam przekonana, że ja nie będę w stanie tego zjeść. Jadłam to, słuchajcie, wszystko, te 5000 kilokalorii i jeszcze wręcz, jak moim kolegom zostawało coś do jedzenia, to się ich pytamy, ej, weźcie, nie wyrzucajcie tego, ja proszę, ja to zjem. Więc właśnie, warto chyba powiedzieć o tym, że tego trawersu Grenlandii oczywiście nie zrobiłam sama. Robiłam to w międzynarodowej, niekomercyjnej grupie. Nie miałam na żadnym etapie, żadnej agencji nie mieliśmy. Wszystko organizowaliśmy od początku do końca sami. Mieliśmy podzielone zadania. Każdy z nas miał jakąś funkcję i umiejętności, które w grupie się po prostu wykorzystuje. Była to międzynarodowa grupa. Polsko-brytyjsko-szwedzka. Podróżowałam z dwoma Brytyjczykami i z Szwedem. Ja byłam jedyną kobietą, jedyną Polką w tym zespole.
Jakie umiejętności ma Miłka Raulin?
O, wszelakie, kochani. Tam na Grenlandii to chyba moją największą umiejętnością i taką...
Co jest twoim największym takim atutem?
Znaczy mój inżynierski umysł. Z pewnością to, jak rozwiązuję problemy, nie wiem, coś się połamało, miałam taką sytuację, że połamał mi się namiot, trzeba było coś naprawić, kuchenkę, to z wszystkim starałam się radzić.
Ale piękna, zupełnie nieoczywista odpowiedź, tak? Bo wydawać by się mogło, że taka tradycyjna brzmi, bierzemy kobietę, bo ona będzie gotowała.
No, ale tam gotuje każdy, tak, ale każdy to jest bardzo stereotypowe myślenie, nie podejrzewałam cię o to, Włodku, ale...
Ja siebie też.
Ale prawda jest taka, że tam każdy gotuje sobie sam, dlatego że ja akurat nie dzieliłam namiotu z nikim, wszystko ciągnęłam sama na swoich saniach, miałam swoją kuchenkę, swój namiot i tak dalej.
Chyba trudno mówić też o gotowaniu, tak? To jest bardziej odgrzewanie.
To nawet nie jest odgrzewanie, to jest gotowanie wody, zagotowanie wody po to, żeby zalać jedzenie liofilizowane. W przerwach je się też te liofilizaty, ale je się też rzeczy takie suchy prowiant, jakieś czekolady, cukierki, tego typu rzeczy. Jakie zalety ma kobieta na takiej wyprawie? No w początkowych fazach niestety byłam na pewno czwartym kołem u wozu. To znaczy, ja tak się śmieję z tego oczywiście, bo rzeczywiście byłam dużo słabsza i ten lądolód ze względu na swoje ukształtowanie był dla mnie bardzo, bardzo trudny. Ja nie byłam w stanie sobie z tymi saniami poradzić, gdyby nie chłopaki, to prawda jest taka, żebym tego nie przeszła. Ale za to w tej fazie, gdzie właśnie spadło dużo śniegu, to byłam torująca. To znaczy, to ja szłam z przodu, dlatego że byłam najlżejsza i po prostu dla chłopaków robiłam trasę. Wszystko odbywa się za pomocą kompasa. Ta nawigacja, którą się posługujemy, to jest właściwie kompas oraz GPS. Mówię o tym, bo ktoś sobie może wyobrażać, skąd byśmy tam wiedzieli jakiś. No więc idzie się, słuchajcie,
to jest lodowa pustynia.
Tak, to jest lodowa pustynia, więc idzie się na wyznaczony azymut, określa się kąt, po jakim się przemieszczamy, sprawdzamy to jak, co jakiś czas, ale to jest troszeczkę taka trasa, gdzie niby idzie się prosto, ale idzie się zygzakiem. I w tych właśnie dniach, w których mocno padał śnieg albo była bardzo duża zamieć śnieżna, to ja byłam z przodu i ja po prostu szłam jako pierwsza i ułatwiałam moim cięższym kolegom przejście po tym głębokim śniegu.
No i pytanie zawsze brzmi, dlaczego i po co robi się takie rzeczy? No bo nie dla pięknych widoków.
Dlatego, żeby coś przeżyć przede wszystkim. To jest niesamowite jednak być w takiej przestrzeni. Dlatego, żeby się z czymś zmierzyć, to bez wątpienia. Dla mnie to był bardzo duży proces edukacji. Ja nigdy wcześniej się nie zderzyłam z takim polarnym środowiskiem.
Wiesz, bo robi coś takiego już królowa. Już ktoś, kto ma jakieś takie super ekstra fajne osiągnięcie, prawda? To zdobycie korony Ziemi, wszystkich najwyższych szczytów na Ziemi, jako najmłodsza Polka, to już jest coś.
No tak, i teraz zmieniłam tą przestrzeń trochę na taką przestrzeń polarną, co nie oznacza, że gór nie kocham, bo kocham je nadal, ale chciałam po prostu zmierzyć się z czymś innym i rzeczywiście to jest zupełnie inna zabawa. Wyprawy polarne są dużo bardziej skomplikowane pod względem logistycznym, ewakuacja w tamtych miejscach, to nie jest taka ewakuacja jak w górach. Jednak gdzieś tam w górach prędzej czy później przyleci po nas helikopter, tutaj może być różnie. Tu faktycznie jak wyjdziemy na lądolód, jesteśmy pozostawieni sami sobie. To znaczy nie ma żadnej wioski, tak jak w Himalajach, gdzie, nie wiem, można się napić ciepłej herbaty, nie wiem, próbować złapać zasięg. Nie ma czegoś takiego. Przez miesiąc jesteśmy odcięci całkowicie od świata, tylko i wyłącznie w swoim gronie, mogąc liczyć na siebie i na swoich kompanów.
No ale to jest super ekstremalne doświadczenie.
Super ekstremalne doświadczenie. Więc odpowiadając na twoje pytanie...
Nie wystarczy ci coś mniejszego?
Nie, no ja się za mniejsze rzeczy też zabieram. Za chwilę będziemy opowiadać o tych mniejszych rzeczach.
Za chwilę będziemy mówili o wyprawie pod tytułem Zdobywamy koronę gór polskich.
Ale wracając jeszcze do Grenlandii, fajna przygoda, bardzo dużo lekcji, fantastycznych ludzi przede wszystkim poznałam, bo dzięki tej wyprawie poznałam Wojtka Moskala i Wojtek był takim guru dla mnie w trakcie przygotowań, zresztą w ogóle zaangażował się.
On jest guru dla wielu polarników.
Jest guru, jest w ogóle fantastycznym człowiekiem. Wojtek, kocham cię miłością czystą, co pewnie wiesz. Bardzo jestem mu wdzięczna za tą wiedzę, którą się dzielił. Zresztą Wojtek trochę mnie oszukał, bo powiedział, nie, dasz radę, spokojnie, ogarniesz to. Ale ja nie miałam świadomości, że to jest naprawdę tak trudne wyzwanie. Pierwsze 10 dni to był hardcore dla mnie. Cieszę się, że Wojtek mnie oszukał. Dzisiaj wiem, że gdyby mnie tak za bardzo nastraszył przed tą wyprawą, to mogłabym gdzieś tam chcieć zrezygnować. No ale przede wszystkim Wojtek otworzył swoją szafę i pokazał, słuchaj, to się zakłada tak, to się nosi tak, to łączysz z tym, tutaj są takie budy, tutaj są takie narty, tutaj są takie foki, tu są takie sanie. Dzielił się też sprzętem swoim, który mi wypożyczył na takie treningi, które realizowałam w Szwecji nad jeziorem Grovelsen. No i po prostu tak naprawdę dzielił się tą niesamowitą wiedzą, którą ma i jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna. To jest mój guru.
A ty masz niesamowite, niezwykłe zacięcie, żeby coś takiego robić, bo to wymaga, nie wiem, miesięcy przygotowań?
Całe przygotowanie do wyprawy to jest ponad rok. Taki laik jak ja, to musiał się uczyć od zera wszystkiego. Łącznie z tym, że uczyłam się chodzić na nartach, bo nigdy wcześniej nie chodziłam na
naprawdę?
Nartach. Naprawdę. Naprawdę.
Rzeczywiście w twoim przypadku w życiu sprawdza się to, że warto realizować takie ekstremalne marzenia?
W ogóle warto realizować marzenia. Myślę, że gdybyśmy ich nie mieli, mielibyśmy tylko poniedziałki i trzeba pamiętać o tym, że oprócz tego, że pełnimy różne role w życiu, bo chodzimy do pracy, jesteśmy rodzicami, jesteśmy dziadkami, to jesteśmy też sobą i to jest tak naprawdę nasza największa rola, żeby być sobą, żeby nie zapominać o sobie, żeby po prostu nie zapominać o tym, że my mamy, słuchajcie, jakieś misje życiowe, plany i marzenia. Mam taką naturę, że lubię się mierzyć z wyzwaniami i nie są to tylko wyprawy, bo pewnie wiesz, że organizuję Festiwal Siły Marzeń, który w tym roku będzie odbywał się 7 i 8 października w Warszawie, w Ursynowskim Centrum Kultury. Bardzo serdecznie Państwa już teraz zapraszam. To ten festiwal powstał w 2019 roku. Ja nie mając absolutnie żadnego budżetu na jego realizację, kupiłam sobie, słuchajcie, w jakimś tam sklepie z nabawkami różdżkę i skrzydełka i powiedziałam, zrobię to. I to było 90 dni przed terminem, który sobie sobie określiłam. Udało mi się zrobić imprezę no naprawdę na dużą skalę, z koncertem. Wszystko było tłumaczone na polski język migowy. Były warsztaty, były prelekcje fantastycznych osób. Krzysiu Wielicki, Jasiek Mela, Leszek Cichy, Małgosia Wojtaczka. Jejku, tyle tych nazwisk było, że już nawet teraz dzisiaj nie jestem w stanie wszystkich spamiętać. I w momencie, kiedy nie udało mi się w kolejnym roku, w 2020 roku, zorganizować z wiadomych powodów, z powodów pandemicznych, festiwalu na miejscu, to pomyślałam sobie, że ten festiwal trzeba po prostu pokazać światu w internecie. I tak też się stało. Nie mogłam zaprosić moich gości do siebie, więc zapakowałam samochód, ale w tym samochodzie miałam operatora, dźwiękowca i całą ekipę i pojechałam w takim zestawie, w takim zespole do moich rozmówców i z nimi rozmawiałam w ich lokalizacjach. W ten sposób powstał cykl Ulepieni z pasji, który został wyemitowany w telewizji. I uwaga, w ubiegłym roku, czyli w 2022 roku, został nominowany do Telekamer 2022 w kategorii produkcja roku, więc ja się mierzę z różnymi zadaniami. Ja nigdy w życiu się nie zajmowałam produkcją telewizyjną, nigdy w życiu nie realizowałam takich rzeczy i dla mnie to było bardzo duże wyzwanie, ale zawsze jak coś robię, staram się wkładać całą siebie, to znaczy prócz swojego serca, prócz swojego zaangażowania, no po prostu siebie, oddaję siebie i też, wiesz, kieruję się we wszystkim, co robię, tak naprawdę intuicją. I ta intuicja jest strasznie ważna w życiu, w wyprawach, czy w takich wyzwaniach, o.
A ostatnio mówisz, że inni muszą się mierzyć z większymi wyzwaniami niż ty.
To prawda.
No i stąd ta najnowsza wyprawa, tak? Zimowa wyprawa na wszystkie najwyższe szczyty gór polskich.
Tak, ja nie ukrywam, że ja dostaję dużo zgłoszeń od różnych osób z prośbą o wsparcie i zawsze staram się tam jakąś cegiełkę dorzucić, ale nie jestem w stanie angażować się w wszystkie projekty po prostu ze względów czasowych. Ale napisała do mnie Ania Wilczek, opisała historię swojej przyjaciółki, z którą właśnie chodziła po górach, też Ani Gaj. I to ona jest tutaj główną i najważniejszą bohaterką. Ania Gaj miała w planie być zawodową żołnierką. Jest piękną, śliczną dziewczyną. Proszę, wygooglujcie ją teraz w internecie, to zobaczycie, jak ona wygląda. Ale oprócz tego, że jest piękna, to jest niesamowicie uzdolniona. No i niestety podczas uprawiania sportu, który kocha, zdarzył się wypadek. Miała
uraz kręgosłupa.
Kochała uprawiać taki też ekstremalny sport i w trakcie lotu paralotnią niestety doznała urazu kręgosłupa, który posadził ją na wózku. Gdy Ania otworzyła oczy, dostała właśnie taką informację, wózek. Zgłosiła się do mnie właśnie jej przyjaciółka, która tą całą historię opisała i wysłała mi jej filmy, jakie Ania robi postępy w tej pracy, w walce o siebie, w rehabilitacji, która trwa już od ponad 2 lat.
I bo ona ćwiczy i to jest ćwiczenie bardzo bolesne, przyznajmy.
Tak, no i wiesz, pomyślałam sobie, kurczę, co ja w ogóle wiem o takiej wytrwałości, co ja wiem o determinacji, co ja wiem w ogóle o walce. To jest prawdziwa walka, bo wiesz, ja w górach mogę zawsze zrezygnować. Ja mogę zawrócić, jest zła pogoda, nie wiem, wstałam lewą nogą, cokolwiek. Jak musisz mierzyć się z takim wyzwaniem, gdzie walczysz o siebie, nie możesz nigdy zrezygnować. I wiesz, mnie chwyciło za serce to, w jaki sposób ta przyjaciółka mówiła o swojej przyjaciółce, czyli Ania mówiła o Ani. I powiedziałam, dobra, wchodzimy w to, robimy to. Więc w tej chwili jest akcja, gdzie będę razem z jej przyjaciółką, żeby oczywiście nagłośnić tę całą akcję zbiórki na rehabilitację Ani Gaj. Będziemy zdobywały koronę gór polskich w tydzień. Jest to dosyć duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne. I tutaj muszę przyznać, że przyjaciółka Ani Gaj, czyli Ania Wilczek, też no, stoi na wysokości zadania absolutnie. Jestem pełna podziwu w ogóle przede wszystkim do tego, bo wiecie co, to są młodzi ludzie. Oni mają po 26 lat. I cieszę się, że ta przyjaźń trwa i ta pomoc trwa od 2 lat i te dziewczyny cały czas mają taką misję. Ania Wilczek ma cały czas misję. I ja chcę pokazywać też światu, wiecie, że w tym zagubionym właśnie, w tej zagubionej przestrzeni, w tej zagubionej świecie są młodzi ludzie, którzy pomimo tego wsiąknięcia, wiecie, w te Instagramy, Facebooki, w te wszystkie cuda i skupieniu całkowicie na sobie, to taka przeżywa ta, słuchajcie, prawdziwa przyjaźń. Jest ta, to zaangażowanie, ta chęć pomocy. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście przede wszystkim uzbierać środki na rehabilitację Ani Gaj, pokazując właśnie to, jak ona jest zdeterminowana, jak ona jest wytrwała, bo ja naprawdę o tej wytrwałości i tej determinacji coś wiem, a jestem naprawdę małym robakiem w porównaniu do niej. Naprawdę. No i wiesz, kolejną rzeczą jest to, żeby się zmierzyć z takim wyzwaniem, ale wszystko w prostym, takim oczywistym celu, jakim jest uzbieranie środków dla Ani, bo Ania jest...
Tym celem jest 180 tysięcy na dwuletnią rehabilitację.
Tak, na dwuletnią rehabilitację. To jest piękny człowiek. Ja po prostu jestem zakochana w takich historiach, gdzie widzę, że to dobro po prostu pączkuje i mam nadzieję, że drodzy państwo będziecie brali udział w tej akcji. Rozpączkujmy to dobro, słuchajcie, bo dziewczyna jest niesamowita i ta wiara i ta praca, którą ona wkłada w to, żeby być coraz dalej, jest naprawdę wyjątkowa.
A waszym wyzwaniem jest to, żeby wejść na wszystkie najwyższe szczyty polskich gór, polskich pasm górskich, tak? W ciągu tych 7 dni, w ciągu tygodnia. Szczytów jest, proszę państwa, 28, tak? Dokładnie.
Tak, 28 i chcemy to zrobić w 7 dni. No muszę przyznać, że tutaj...
I w lutym.
Tak, zimą. Będziemy w ogóle pierwszymi paniami najprawdopodobniej, które to zrobią, ale tu jest jakby cel jest prosty, jak najbardziej to rozpromować, całą akcję, żebyście państwo wspólnie z nami po pierwsze się wspinali i właśnie wspierali Anię Gaj. A słuchajcie, no na liście jest sporo tych gór. 28 chyba nie będę wymieniać. Mamy tak rozplanowaną trasę, że właściwie będziemy pokonywać, no, będziemy w tych górach od 17 godzin, bo będzie taki jeden dzień, gdzie będziemy 17 godzin chodzić, czyli będziemy część gór w ogóle zdobywać nocą.
Po 4 szczyty codziennie, tak?
Tak, maksymalnie 6 szczytów. 4 dnia zdobędziemy maksymalnie 6 szczytów, a tak to w zależności od tego, jak one są rozlokalowane, bo tutaj trzeba się przemieszczać po całym południu Polski. No, to będzie dosyć
szaleństwo.
Duże... Szaleństwo i duże wyzwanie, żeby zrobić to w tydzień, ale fajnie zrobić coś z taką misją. Panie jeszcze zimą tego nie robiły. Będziemy pierwsze. Też się z tego cieszę, nie ukrywam.
To ja też trzymam bardzo mocno kciuki za tę wyprawę, za tę podróż. No i za Anię. Jedną i drugą, tak?
Tak jest. Ja, słuchajcie, obiecuję państwu zdawać relacje, nie tylko na social mediach, ale też tutaj w Radiu Gdańsk, jak tylko wrócę, a wyprawę możecie śledzić, drodzy państwo, na moim profilu, tak, Siła Marzeń Miłki Raulin, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie oraz na Facebooku Ani Gaj.
Z wielkim podziwem to była rozmowa, a naszym gościem była Miłka Raulin. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.